Ewangelia Marka, 9 rozdział od 30 do 37 wersetu. Jezus po raz kolejny mówi o swojej śmierci. Wcześniej już raz zapowiedział swoją śmierć wprost, wyraźnie. Teraz drugi raz już to mówi, ale uczniowie, przynajmniej tak jak stwierdza to ewangelista Marek, wciąż nie rozumieją, o czym Jezus mówi. Nie, i moglibyśmy się zapytać, cóż jest trudnego w zrozumieniu słów? Umrę, nie? Idę do Jerozolimy, tam zostaną wydane w ręce kapłanów, pogan, umrę, ale trzeciego dnia zmartwychwstaną, nie? Nic trudniejszego w zrozumieniu tych słów, proste słowa. Są teoretycy języka, którzy mówią, że tak naprawdę język nic nie znaczy, przy pomocy słów nie jesteśmy w stanie nic przekazać, nie? No ale najwyraźniej, jak mówimy naszemu dziecku, zawiąż buty, no to je wiąże, nie? I to jest dowód na to, że jednak przy pomocy języka jesteśmy w stanie coś zakomunikować. A jeśli nie wiąże, to nie dlatego, że nie zrozumiało polecenia, nie? Ale dlatego, że nie chce. Uczniowie nie rozumieją prostych słów Jezusa. Co więcej, boją się zapytać Jezusa, co ma na myśli. Jezus nie mówi w przypowieściach, tak żeby oni potrzebowali jakiegoś wyjaśnienia tych słów. Ale uczniowie wydaje się, że nie do końca chcą się pogodzić ze zrozumieniem tych, czy ze znaczeniem tych prostych słów Jezusa. Nie dlatego, że nie rozumieją samych słów, nie dlatego, że nie rozumieją tego, co Jezus im mówi, bo w tym nie było nic trudnego, nic skomplikowanego. Raczej ich dosłowne przesłanie wydawało im się niemożliwe, nie do przyjęcia. Chcieli rozumieć te słowa Jezusa o jego śmierci i zmartwychwstaniu jako kolejną przypowiednią. Chcieli doszukać się jakiegoś głębszego znaczenia w tych słowach, jakiejś metaforycznego znaczenia. Dlatego, że jak Mesjasz mógł umrzeć? To w ich głowach się nie mieściło, to było dla nich nie do pomyślenia. Mesjasz miał przyjść, przynieść zbawienie, a więc ratunek od grzechu, od szatana, także od śmierci. Więc w jaki sposób Chrystus, Mesjasz, który miał przyjść, by uratować nas od śmierci, miałby zostać pokonany przez tę śmierć? Nie mieściło im się w głowie, że Mesjasz mógłby cierpieć, a nawet umrzeć. Nie, przecież miał przyjść po to, aby zakończyć, przynieść koniec ludzkiej niedoli, cierpieniom. My nie stawiamy sobie takich pytań, nie? Dlatego, że dla nas śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są czymś oczywistym. Oni wciąż żyli w czasach przed śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, ale z drugiej strony też pytanie jest dla nas, czy rzeczywiście śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas czymś oczywistym, nie? I tak, i nie. Zwróćcie uwagę na to, jak inaczej brzmią te słowa, gdy stwierdzimy, że słuchajcie, ale Mesjasz, o którym mówimy, jest Bogiem. Nie? Wcielonym, który jest także prawdziwym człowiekiem, ale jednocześnie jest też prawdziwym Bogiem. Jak to możliwe, żeby Bóg umarł? Nie? To już trudno zmieścić w naszych głowach, które są okrągłe, a ta prawda wydaje nam się kwadratowa. Nie? Jedno do drugiego nie za bardzo pasuje. I rzeczywiście, jak czytamy historię Kościoła, zwłaszcza debaty pierwszych wieków w Kościele, to był jeden z najbardziej gorąco dyskutowanych tematów. Nie? Co to znaczy, że Chrystus umarł? Nie? No, wiemy, że jego ciało umarło, ale co to znaczy dla Chrystusa jako Boga? Co to znaczy dla samej Trójcy Świętej, że jeden z Trójcy umarł? A zatem wydaje mi się, że w tych słowach Jezusa są wciąż dla nas też rzeczy, które są trudne do zrozumienia, więc nie do końca nie dziwmy się temu, że uczniowie nie mogli przyjąć tych prostych słów, a zwłaszcza pojąć ich pełni ich znaczenia. Czasami my reagujemy podobnie, z niezrozumieniem, z niedowierzaniem, kiedy Bóg chce nam powiedzieć coś nowego. Coś, co nie za bardzo pasuje do naszych dotychczasowych wyobrażeń o Bogu, dotychczasowych wyobrażeń o chrześcijańskim życiu, dotychczasowych wyobrażeń o zbawieniu, o historii świata. Trudno. Zwykle przychodzi nam to bardzo trudno, aby zweryfikować nasze dotychczasowe wyobrażenia na ten temat, nie? Ciężko nam dokonać tego, co się czasami nazywa zmianą paradygmatu. Mamy pewien sposób, utarty sposób myślenia, patrzenie na pewne rzeczy i trudno nam to zmienić, nie? I słuchajcie, Ten odnosi się nie tylko do teologii. Nie wiem, może kiedyś z kimś coś robiliście wspólnie, na przykład naprawialiście samochód, budowaliście dom, albo coś jeszcze innego, planowaliście jakieś wspólne przedsięwzięcie. Zobaczcie, jak często dochodzi do kłótni przy takich okazjach, nie? Dlatego, że każdy z nas jest przyzwyczajony do robienia pewnych rzeczy, zwłaszcza rzeczy, które robi często, na swój sposób, nie? I wtedy... Ale niekoniecznie to jest jedyny sposób, w jaki można to zrobić. I wtedy, jak zaczynamy dyskutować z ludźmi, którzy robili tą samą rzecz do tej pory w inny sposób, nie? Od razu dochodzi do konfliktu. Bardzo dochodzi do tego konfliktu, dlatego że nam się wydaje, że nasz punkt widzenia jest zawsze najlepszy, zawsze słuszny, nie? Do jakiego stopnia jest to dobre, nie? Trudno wyobrazić sobie zdrową psychicznie osobę, która zawsze wątpiłaby w to, co robi, że to, co robi, jest słuszne, że to, co robi, jest dobre, nie? To prowadziłoby prosto do choroby psychicznej. Ale z drugiej strony też trudno jest nam zweryfikować nasze dotychczasowe sposoby myślenia, postępowania. Zwykle potrzeba do tego jest potężnego kryzysu. Nie? I rzeczywiście w myśleniu uczniów ten kryzys miał miejsce, gdy Chrystus rzeczywiście, tak jak zapowiedział, umarł. Nie? To był kryzys, który kazał im, zmusił ich w końcu do zweryfikowania swoich wcześniejszych przekonań na temat Mesjasza, Chrystusa, Boga itd., itd. Znów, czy myślimy, że nic, co zapisano w Biblii, już nas nie zaskoczy? Czy myślimy, że nic, co zapisano w Biblii, nie wniesie nic nowego do naszego myślenia na temat Boga, na temat nas samych, na temat świata? Czy myślimy, że naprawdę nie potrzebujemy już nigdy w życiu żadnej zmiany paradygmatu? Czy innymi słowy jesteśmy całkowicie otwarci na przekaz Słowa Bożego? Albo czy też nasze postrzeganie Boga, człowieka, zbawienia, świata, nasze czytanie Słowa Bożego jest nierozerwalnie związane z tradycją, której się trzymamy. Nie, niekoniecznie to musi być jakaś uświęcona tradycja Kościoła, ale tradycja, w której my sami wychowaliśmy się. Nie, wielu z nas przyszło do tego Kościoła z innych Kościołów, wielu z nas przyszło do tego Kościoła z innych wyznań. Nie, ale wciąż nasze życie w jakiś sposób jest zdefiniowane, nie? Kościołami, wyznaniami, z którymi byliśmy związani wcześniej. Bardzo często albo nasze myślenie jest obecnie z kontynuacją wcześniejszego myślenia, albo też nasze myślenie jest zanegowaniem wcześniejszego myślenia. Tak czy inaczej, wciąż ono jest zdefiniowane przez stare myślenie, nie? Przez tradycję, której wciąż się trzymamy, czy to wprost, czy też przez jej zaprzeczenie. Mark wyjaśnia następnie, dlaczego uczniom trudno było zgodzić się, czy też przyjąć słowa Jezusa. Nie dlatego, że były one niezrozumiałe, bo były. Był inny powód. Jednym, a przynajmniej głównym powodem, dla których uczniowie nie byli w stanie przyjąć prostych słów Jezusa o Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Nie, o Jego męce i śmierci. Jest przedstawiony w tym drugim akapicie, który dzisiaj przeczytaliśmy. Nie? Nie bez powodu Marek umieścił właśnie tę kłótnię między uczniami na temat tego, kto jest najważniejszy pośród nich, zaraz po zapowiedzi śmierci Chrystusa, która zamknęła uczniom usta. Uczniowie zaraz po tej zapowiedzi śmierci Chrystusa dyskutują o tym, kto z nich jest najważniejszy. Nie? Kto Uczniowie, mimo tego, że spędzili wiele, wiele miesięcy co najmniej, jeśli nie kilka lat z Chrystusem, wciąż najwyraźniej nie pojmują, co to znaczy być uczniem Chrystusa. Więc kim jest Chrystus i co to znaczy być naśladowcą Chrystusa? Skąd to wiemy? No, z tego wiemy, że wciąż, jak powiedział Jezus przy okazji pierwszej zapowiedzi swojej śmierci, w odpowiedzi na reakcję Piotra, który powiedział, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie, Jezus wciąż myślą nie o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Innymi słowy, wciąż myślą nie w kategoriach boskich tego, co dobre, słuszne, o co powinniśmy zabiegać, ale w ludzkich kategoriach, czyli w kategoriach naznaczonych grzechem. Wciąż są zatroskani o własny status, wciąż są zatroskani o swoją pozycję między uczniami, o prestiż, o władzę. Przy okazji rozmowy z bogatym młodzieńcem, nie, wychodzi też kwestia tego, uczniowie mówią, Panie Boże, Panie Jezu, nie, myśmy tyle dla Ciebie poświęcili, czy my też dostaniemy stukrotnie, nie, zostaniemy stukrotnie wynagrodzeni za to, nie, czy nasza inwestycja, innymi słowy, zwróci się nam. Bogactwo, sława, władza. Nie? To są te trzy rzeczy, którymi uczniowie wciąż się kierują w swoim życiu i najwyraźniej wciąż właśnie tymi rzeczami kierują się, czy też to są ich główne, wciąż to jest ich główna motywacja w byciu uczniem, dla bycia uczniem Chrystusa. Wciąż zadają sobie pytanie o to, nie? Kto, jak bliskość Jezusa, jak fakt, że są uczniami Chrystusa, a więc króla, który przyszedł, aby założyć królestwo, który przewyższy we wszystkim wszystkie inne królestwa, jak bliskość Chrystusa Króla wpłynie na ich poważanie u ludzi, wpłynie na wpływy, jakie mają u ludzi. Wciąż najważniejsza dla nich jest osobista chwała. Wciąż nie rozumieją, co jest źródłem prawdziwej chwały. Nie? Wciąż nie rozumieją, w jaki sposób tak naprawdę można zdobyć bogactwo, sławę i władzę. Nie? Myślą, jeśli Jezus jest obiecanym królem, jeśli my jesteśmy jego dworzanami, nie? Jeśli my jesteśmy jego najbliższą świtą, którzy zasiadają po jego prawicy i lewicy w jego królestwie, co my z tego będziemy mieć? Czy to znaczy, że bogactwo, chwała, czy też sława i władza są czymś złym? Nein. Nie? Widzicie, tu często niestety chrześcijanie popełniają błąd i mówią, że te wszystkie rzeczy, bogactwo, sława, władza są złe i powinniśmy jakąkolwiek myśl o nich usunąć ze swoich mózgownic. Niekoniecznie. Zobaczcie, Adam został stworzony po co? Nie po to, aby Bóg przyodział go w bogactwo, sławę i władzę. Nie? Adam miał być królem, miał panować nad całym stworzeniem. Bóg w zasadzie otoczył go już chwałą zaraz po jego stworzeniu, ponieważ uczynił człowieka na obraz swój. Nie? Każdy człowiek jest otoczony Bożą chwałą ze względu na to, że jest odbiciem swojego Stwórcy. Adam miał się stać bogaty, skąd to wiemy, nie? Ponieważ Pan Bóg ukrył w kraju Hawila, w dole rzeki Piszon, złoto, onyks i bdelium. Filip, co to jest bdelium?
Nikt nie wie.
Nikt nie wie. Bardzo dobra odpowiedź. Nie, najwyraźniej ukrył to wszystko w kraju Hawila, po to, żeby Adam udał się do tego kraju Hawila i wydobył to i stał się bogaty. Nie? Bóg powiedział mu, panuj nad całym światem. Widzicie, Bóg zamierzył te wszystkie rzeczy dla Adama i w związku z tym też dla nas, którzy zostaliśmy odnowieni w Chrystusie. Mamy stać się bogaci, sławni i wpływowi. Nie? Ludzie, którzy mówią, że którzy z góry rezygnują z tych wszystkich rzeczy, tak naprawdę pokazują, że odrzucają dary, które Bóg chce im dać, odrzucają też, chcą pokrzyżować Boże plany dla nas i dla naszego świata. Nie, znów, ideał chrześcijanina, który gdzieś na egipskiej pustyni zbudował sobie jakąś jamę z piasku i tam spędzi resztę swojego życia, albo ideał chrześcijanina, który postawił sobie 12-metrowy słup i wlazł nań i będzie tam siedział do końca swojego życia, jest zaprzeczeniem, nie? Tego, co Bóg od początku nam mówi o pobożnym życiu. Jezus jednak mówi swoim uczniom i nam też przy okazji, mówi, słuchajcie, nie ma nic złego w pragnieniu chwały, bogactwa, sławy. Nie? Problem pojawia się, problem jest podwójny. Po pierwsze, w jakim celu chcemy ich użyć i po drugie, jak chcemy do nich dojść. Nie? To jest kluczowa kwestia, o której Jezus wciąż dyskutuje ze swoimi uczniami. Mówi im, dlatego też mówi im, że kto chce być pierwszy, musi stać się ostatnim i sługą wszystkim, dlatego że tylko i wyłącznie w ten sposób stanie się tym, który prawdziwie będzie im przewodził. Tak jak Chrystus to uczynił, symbolicznie, ale też dosłownie, gdy umył swoim uczniom nogi. Nie? Pokazał, na czym polega prawdziwe królowanie. Kto używa swojej pozycji, zdolności, możliwości do zdobycia chwały, bogactwa i sławy, ten je straci. A przy okazji straci swoją duszę. Nie? Mamy być gotowi do tego, aby zrezygnować z wszystkiego ze względu na Chrystusa, dla Chrystusa, ze względu na Jego Królestwo. Jeśli to uczynimy, Chrystus obdarzy nas tym, z czego zrezygnowaliśmy. Nie? Znów rozmowa z bogatym młodzieńcem i później też kontynuacja tej rozmowy Jezusa z uczniami. Jezus mówi, nie żartuje, gdy mówi, że stukrotnie wam dam to, co dla mnie poświęciliście. Kto zamiast tego zabiega o prawdę, dobro i sprawiedliwość w pierwszej kolejności, ten nie zyska a na dodatek zyska chwałę, bogactwo i władzę. Nie? To tak jak ze Spider-Manem. Oglądaliście Spider-Mana? Nikt nie oglądał. 1, 2, 3, 4 osoby oglądały Spider-Mana. Nie pamiętacie początek Spider-Mana, jak to wyglądało, zgadza się? Nie, otrzymał jakąś super zdolność, przy pomocy której był w stanie pokonać niemalże każdego, kogo chciał pokonać. I do czego Spider-Man chce wykorzystać tę swoją super zdolność? Do zdobycia pieniędzy, bogactwa i sławy. Nie, władzy, bogactwa i sławy, zgadza się? Dlatego idzie walczyć w zawodach, co to był chyba wrestling, nie? Bo zabiega o te rzeczy. Mówi, mam super zdolność, dlaczego by jej nie wykorzystać? Zwłaszcza, że bogactwo, sława i władza nie są same w sobie niczym złym, nie? Dlaczego by nie? Niestety, ten brak właściwego poukładania priorytetów w życiu Spidermana prowadzą do tego, nie? Do nieszczęśliwego zbiegu wydarzeń, w wyniku których jego wujek umiera. Zgadza się? Nie? Ktoś, kogo Spiderman bardzo kochał, na kim Spider-Manowi strasznie zależało. Nie? To jest właśnie ten moment kryzysu, chwila kryzysu, która każe Spider-Manowi przemyśleć swoje nastawienie, pomyśleć, czy rzeczywiście ma wszystkie priorytety poukładane tak, jak trzeba. Nie? Coś podobnego wydarzyło się w życiu uczniów, gdy Chrystus umarł. Nie? To zmusiło ich do tego, aby przemyśleć jeszcze raz swoją listę priorytetów, czy rzeczywiście we właściwej kolejności zabiegają o rzeczy, o które powinni zabiegać. Nie? I znów, nie chodzi o to, że bogactwo, chwała i władza są czymś złym same w sobie. Nie? Problem jest tylko taki, że nie, w jakim celu chcemy je zdobyć i jakimi środkami chcemy je zdobyć. Nie? Z drugiej strony problem polega na tym, iż Bóg non-stop w Piśmie Świętym mówi, że ludzie podobni do Kaina, Lamecha, nie? I całej reszty faraonów, którzy zdobywają te rzeczy w zły sposób i używają ich w złym celu, prędzej czy później je stracą, bo Bóg nie dopuści do tego, aby cieszyli się nimi na zawsze. Spójrzmy na Abrahama. Cóż Abraham zyskał według ciała, jak to mówi Paweł? No, pokonał tam paru królów, nie? Ale z drugiej strony Bóg, co mu Bóg obiecał? Bóg obiecał mu ziemię obiecaną, że da ją mu. Nie? Abraham zmierzał do miasta wiecznego. Nie? Abraham nigdy w życiu nie zbudował żadnego miasta. Ale jednak 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi nam o tym, że Abraham, choć w czasie swojego życia, tak jakby się mogło wydawać, tak naprawdę niewiele zyskał. Nie? Tak naprawdę może nawet więcej stracił, opuszczając Ur chaldejskie i udając się najpierw do Harana, a potem do Kanaanu, więcej stracił niż zyskał na tej przeprowadzce. Nie? Tak niestety często wygląda, ale list do Hebrajczyków ukazuje nam życie Abrahama w perspektywie wieczności, a przynajmniej w perspektywie 400 lat. Nie? I ktokolwiek napisał ten list, a był to Paweł, mówi nam, ale zobaczcie, nie? Po 400 latach okazało się, jak wiele Abraham zyskał, podążając wiernie za Bogiem, a nie chcąc otrzymać tego wszystkiego, co Bóg mu obiecał tu i teraz, natychmiast, za wszelką cenę. Niestety uczniowie póki co zabiegają raczej o uznanie i pierwszeństwo. To z kolei prowadzi do sporów między nimi, do kłótni między nimi, ale też do kłótni z innymi osobami. Zaraz po tym epizodzie widzimy uczniów, którzy zabraniają innym ludziom wypędzać demony w imieniu Jezusa. I Jezus mówi, dlaczego to robicie? Jeśli ktoś wypędza demony w moim imieniu, cóż w tym jest złego? Nie? Wydaje się, że uczniowie... Nie, uczniowie byli kimś... Apostołowie byli kimś wyjątkowym w ich mniemaniu, dopóki tylko oni posiadali tam zdolność wypędzania demonów, która chwilę wcześniej została zakwestionowana. Nie? Jezus wraca z Piotrem, Janem i Jakubem z Góry Przemienienia, a okazuje się, że ich moc nie działa. Potem okazuje się, że ktoś inny ma tę moc. Nie? Uczniowie najprawdopodobniej poczuli się zazdrośni i zagrożeni w swoim statusie. Nie? Jestem super kimś, jeśli tylko ja posiadam super zdolność. Ale jeśli wszyscy posiadają super zdolności, nie? Cóż to jest za... Ta zdolność przestaje być super, nie? I ja przestaję być kimś wyjątkowym. Ale jeśli takie jest moje nastawienie do życia, to pokazuje mi, że wciąż myślę tylko i wyłącznie o mojej sławie, nie? O tym, co ja sam będę z tego miał, nie? Prawdziwemu superbohaterowi powinno zależeć na tym, żeby wszyscy ludzie posiadali super zdolności. Dlaczego? bo prawdziwemu superbohaterowi nie zależy na własnej osobistej sławie. Zgadza się? Zależy mu raczej na dobru, prawdzie i sprawiedliwości. Jeśli wszyscy będą posiadać super zdolności, to prawda, dobro i sprawiedliwość szybciej zatriumfują, niż gdy te super zdolności posiada tylko jedna osoba. Nie? Tak to funkcjonuje. Uczniowie jednak wciąż mówią, słuchajcie, niedobrze, bo są inni ludzie, którzy posiadają nasze super zdolności, które na dodatek niedawno zostały zakwestionowane. Nie? Co to oznacza dla nas? To oznacza dla nas, że przestaliśmy być kimś szczególnym, kimś specjalnym, niestety. Nie? Już nie postawią nam pomników, bo musieliby wszystkim postawić pomniki. Kilka rozdziałów dalej ostro rugają kobietę, która namaściła Jezusa na jego śmierć. Nie? O co chodzi w tym? Cóż za problem? Rzekomo mówią, słuchajcie, nie, te cudowne perfumy można było sprzedać i rozdać ubogim, ale czy naprawdę chodzi tutaj o troskę o ubogich? Wydaje się, że Jezus kwestionuje to, że tak naprawdę chodzi im o ubogich, zwłaszcza, że, jak mówi ewangelista Jan, pierwszą osobą, która zgłosiła jakieś zastrzeżenia, był Judasz, którym raczej na ubogich nie zależało. Nie? Znów w końcu Piotr przechwala się, że jego lojalność wobec Jezusa przewyższa lojalność pozostałych apostołów. Nie, znów o co chodzi? Czy naprawdę przewyższyła? No nie. Wydaje się, że on był jednym z tych pierwszych, którzy zdradzili Jezusa, a przynajmniej jego zdrada jest w szczególny sposób wyróżniona w Piśmie Świętym. Nie? Jeśli co, to zdrada Piotra przewyższyła zdradę wszystkich innych uczniów, a nie lojalność. Także uwaga, uwaga. Nie przechwalajmy się, bo zresztą dzisiaj na katechezie też będziemy o tym mówić. Nie, Bóg czasami sprawia, że rzeczywiście rzeczy zaczynają się układać w naszym życiu tak, jakbyśmy tego chcieli. Oczywiście w tym wszystkim nie chodzi tak naprawdę o to, kto jest lepszym uczniem Jezusa, ale o to, kto zasługuje największe uznanie w oczach ludzi, bo nawet nie w oczach Boga, nie? Bóg patrzy na nas w inny sposób niż ludzie na nas patrzą i nas oceniają. Uczniowie, zabiegając o uznanie, nie tyle starają się być coraz lepszymi uczniami, nie chodzi im o dobro, prawdę i sprawiedliwość, nie chodzi im o to, żeby osiągnąć coraz więcej dla Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest dla nich ważne nie dlatego, że jest królestwem opartym na prawdzie, dobru i sprawiedliwości, ale jest dla nich ważne dlatego, że Królestwo Boże może ich wyposażyć w bogactwo, sławę i władzę. Raczej, zobaczcie, co oni czyją, nie? Aby podnieść swoje znaczenie, muszą umniejszyć znaczenie innych ludzi. Zamiast cieszyć się, że inni też posiadają moc wypędzenia demonów, oni zabraniają im używać tej mocy, żeby sami nie stracić na znaczeniu, tak jak oni pojmują to znaczenie. Nabdymają swoje ego poprzez umniejszanie innych, deprecjonowanie innych, jak to się ładnie mówi. By lepiej im wyjaśnić, co Jezus ma na myśli, po raz kolejny posługuje się przykładem dziecka. Nie? Dlaczego dziecka? Tym razem nie chodzi tutaj o dziecięcą ufność, nie? W którą czasami ja wątpię, patrząc na niektóre dzieci. Raczej chodzi o to, że dzieci w czasach Jezusa nie cieszyły się zbyt wielkim poważaniem. Często, zwłaszcza w bogatych domach, w domach arystokratów, dzieci nie zasiadały do wspólnego domu, do jednego stołu z rodzicami, do posiłków, lecz przez pierwsze kilkanaście lat swojego życia jedli ze służbą. Nie? Przez długi czas dzieci, zwłaszcza w bogatych, arystokratycznych domach w tamtych czasach, były zrównane tak naprawdę ze służbą. Nie? Posiłki rodzinne, podczas których cała rodzina zasiada do jednego stołu, były w tamtych czasach chrześcijańską innowacją. Nie? To nie było coś normalnego. Nie? W ogóle, jeśli pamiętacie 11 rozdział 1 listu do Koryntian, nie? Tam Paweł mówi im, słuchajcie, no ale wyszliście ze świata, nie? Dlatego porzućcie, pozostawcie te światowe czy też świeckie zwyczaje. Gdy schodzicie się razem i zasiadacie do jednego stołu, to nie spożywajcie posiłków tak, jak do tej pory je spożywaliście, gdzie to, kto przy jakim stole siedzi, jest odzwierciedleniem jego statusu społecznego. Nie? przy głównym stole normalnie dzieci nigdy nie zasiadały. Nie? Musiały sobie na to zasłużyć, musiały przynajmniej dorosnąć do tego. Ale Paweł mówi, gdy siadacie do stołu pańskiego, pamiętajcie, że przed Chrystusem nie ma między wami żadnej różnicy. Nie tylko między Żydem i Grekiem, nie tylko między kobietą i mężczyzną, wolnym, niewolnym, ale też między dorosłym i niedorosłym. Posiłki rodzinne, podczas których cała rodzina zasiada do jednego stołu, są chrześcijańską innowacją. Zwyczaju tego pierwsi chrześcijanie nauczyli się w kościele, w czasie nabożeństwa, przy stole pańskim, do którego byli zaproszeni, mieli prawo zasiadać wszyscy, którzy nosili imię Boga, czy też nosili imię Chrystusa, które otrzymali w czasie chrztu. Nie? To była rewolucja dla tamtych ludzi. Nam to się wydaje, nie wydaje niczym wielkim, zwłaszcza, że wciąż zdecydowana większość kościołów na świecie wciąż czyni różnicę między małymi a dużymi. Nie? Przynajmniej przy stole pańskim. Niestety, wciąż wydaje nam się, że starożytne zwyczaje greckie i rzymskie przewyższają etykę czy też etos, który znajdujemy w Piśmie Świętym. Ale dlatego Jezus wziął dziecko. Nie? Tym razem nie jako przykład ufności, dziecięcej wiary, jakkolwiek tego nie nazwiemy, ale jako przykład osoby, która w tamtym społeczeństwie nie cieszyła się zbyt wielkim uznaniem. Jezus zatem, wskazując na dziecko, komunikuje uczniom, że jako jego uczniowie powinni pamiętać, że są jak dzieci, nie? W społeczeństwie, w którym żyją. Nie powinni liczyć na to, że zyskają szczególny status społeczny lub poważanie w społeczeństwie tylko dlatego, że są jego uczniami. Zyskają uznanie u Boga, ale niekoniecznie zyskają uznanie u ludzi. Będą traktowani tak, jak dzieci są traktowane, czy też były traktowane w tamtym społeczeństwie. Nikt zbytnio nie będzie przywiązywał do nich wagi, roli, ani nie będzie przypisywał im szczególnego znaczenia. A jednak Jezus mówi, wbrew temu, co świat będzie myślał o was, wbrew temu, co społeczeństwo będzie myśleć o was, nie? Jeśli będziecie wiernie podążać za mną, jeśli prawdziwie będziecie moimi uczniami, jeśli będziecie zabiegać o to, co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe, nie? To Bóg obdarzy was także chwałą, bogactwem i władzą. Może nie od razu, nie? Może nie w taki sposób, do jakiego jesteście przyzwyczajeni, może na taki sposób, jaki obdarzył chwałą, bogactwem i władzą Abrahama albo innych bohaterów wiary, o których czytamy w 11 rozdziale listy do Hebrajczyków, ale na pewno to uczyni. Nie? Musicie być gotowi do tego, aby przyjąć na siebie status dziecka, jakim cieszyło się, czy cieszyło się w cudzysłowie, w ówczesnym społeczeństwie. Nie liczcie na to, że zyskacie jakieś szczególne uznanie u ludzi, w świecie, w społeczeństwie, jeśli będziecie wiernie mi służyć, ale na pewno zyskacie je w oczach waszego Ojca, który jest w niebie. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę lekcję, dziękujemy Ci za to przypomnienie. Prosimy Cię o to, abyśmy w pierwszej kolejności zabiegali o prawdę, dobro i sprawiedliwość, abyśmy chcieli w pierwszej kolejności podobać się Tobie i czynić to, co Tobie jest miłe, a nie zabiegać o chwałę, bogactwo i władzę, a już na pewno nie zabiegać o uznanie w oczach ludzi. Prosimy Cię o to, abyśmy w oczach ludzi, którzy nie myślą według Twoich kategorii, na Twój sposób, którzy w swoim myśleniu nie podążają za Twoimi myślami. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy także w ten sposób stali się ludźmi, których życie będzie wydawać dobry owoc, abyśmy stali się ludźmi, którzy rzeczywiście autentycznie pracują dla Twojego Królestwa i dla Jego rozwoju. Aby nasze działania, aby nasze życie rzeczywiście napełniły ten świat poznaniem Ciebie i Twoją chwałą. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen.